To ja się może krótko pomodlę, zanim zacznę tutaj się dzielić Słowem Bożym. Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa za Twoją dobroć i za Twoją łaskę, za to, że my możemy, Panie, uczyć się. Uczyć się, co to znaczy być Twoim uczniem, co to znaczy być chrześcijaninem i że żyjemy w wolnym kraju. I doceniamy to, Panie. I chcemy być prawdziwie Twoimi uczniami. Chcemy się uczyć i chcemy uczyć innych, aby przekazać wiarę dalej, następnym pokoleniom. Aby zostawić świadectwo wiary w tym mieście, w tym narodzie, w swoim domu, rodzinie. W imieniu Jezusa pomóż nam, Panie. Amen. Będę chciał mówić o podobnej rzeczy, co Piotrek mówił. W zasadzie o tym będę mówił na podstawie 12 rozdziału listu do Rzymian. Zaraz to przeczytamy. Ja to może przeczytam z takiego innego troszkę przykładu. I będę chciał się z wami tym dzielić. Rzecz to podobna, bo to jest związane z byciem uczniem, abyśmy byli nauczeni i uczący innych. Co my mamy się nauczyć od Pana Boga? Rozpoznawać Jego wolę i być jej posłusznym. Amen. I innych uczyć tego samego. Amen, zgodzicie się? To bardzo ogólne stwierdzenie, tak? Na pewno cały sens nauczania Bożego jest z tym zdefiniowany. Poprzez właściwą naukę my poznajemy wolę Bożą i stajemy się jej posłuszni, a to posłuszeństwo z kolei ciągnie nas do tego, abyśmy byli świadectwem dla innych, żeby oni też byli uczniami. Prosta sprawa. Amen. I to jest, takie jest w zasadzie przesłanie chrześcijaństwa. Ale teraz w jaki sposób to osiągnąć? I teraz będę czytał na podstawie listu do Rzymian z 12 rozdziału i podzielę się też takimi swoimi zrozumieniem tego fragmentu z tego rozdziału, bo nie będę czytał całego, tylko fragment. Przeczytam, jak ja to rozumiem i zachęcę was i pokażę wam, jak ważne jest. Tutaj byśmy to nazwali duchowo służbą albo rozumna służba, bo od niej zaczyna się poznanie woli Bożej. I właśnie będę chciał dzisiaj mówić na temat duchowej służby albo rozumnej służby. W oryginale jest nawet rozumna służba, nie duchowa. Ponieważ od tego zależy, jak my poznajemy wolę Bożą. I poznawanie woli Bożej jest procesem, jest ciągłym procesem w naszym życiu. I my się tego uczymy. I niestety popełniamy błędy. Amen? Niestety popełniamy błędy. Ale chcę wam pokazać właśnie przez słowo, bo że przez nauczanie tutaj apostoła Pawła i też podzielić się tym, jak ja to rozumiem, w jaki sposób praktykować tą duchową służbę. Od czego zacząć? Co jest istotą tej duchowej służby, abyśmy umieli poznać wolę Bożą. Amen? Dobrze. To ja się tutaj nastrajam, biorę sobie z przekładu. To jest taki przekład dosłowny. To jest, jakbyście weszli sobie na internet, jest coś takiego jak biblia.info.pl i tam macie różne przekłady. I tam na samym końcu będzie przekład dosłowny. I może ja z tego sobie przeczytam. Amen. I to jest 12 rozdział listu do Rzymian od 1 do 8. I tu czytamy tak. A zatem proszę was, bracia, i oczywiście siostry też, i zauważcie, że tu nie odnosi się ta duchowa służba do ludzi tak zwanych autorytetów duchowych, czyli do przywódców, do księży, pastorów, jak ich tam zwało. Nie, to się odnosi do zwykłych braci i sióstr w Chrystusie. Amen? To nie odnosi się do ludzi, wiecie, tak zwanego kręgu przywódczego Kościoła. Absolutnie. To odnosi się do zwykłego brata i siostry, do ciebie i mnie. Amen? To jest bardzo ważne to, co tutaj akcentuję wam. Czyli, a zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. I tutaj jest ciekawe użyte słowo, bo tu jest użyte w naszych przykładach Biblii Warszawskiej duchowej, a tutaj jest rozumnej. Pochodzi od słowa greckiego logikos, od słowa logikos, co wiemy, rozumowanie. Słowo logikos, rdzeniem tego słowa jest słowo logos. Na początku było logos. Myśl, opinia, wyobrażenie, rozumienie. Logos ma takie znaczenie. I tym logosem, wiemy, jest Chrystus. Amen? Czyli rozumna służba, logiczna służba. Rozumiecie? Czy to jest coś związane ze świadomością, z umysłem? Amen? Najpierw zaczyna się, wiecie, ta służba od umysłu, od świadomości, nie od praktyk duchowych. Bo czasami okazuje się, że praktyki duchowe, wiecie, mogą być błędne. A są różne praktyki duchowe. Niby modlitwa jest dobra praktyka, ale można się źle modlić. Niby post jest duchową praktyką, ale można też źle pościć. Uwielbienie, ale też można źle wielbić Boga. Widzicie, że nawet jak Bogu się nie podobało w czasach Starego Testamentu, jak Bóg im dał wzorzec jego chwalenia, świątyni i tak dalej, jak był zły ogień na ołtarzu i Bóg tego nie aprobował. Albo historia z Kainem i z Abelem. Abel złożył ofiarę według wiary, tak, z ofiary, a wiara pochodzi ze słuchania i prawdopodobnie usłyszał to od swoich rodziców, a Kain złożył ofiarę własnego pomysłu i Bóg na to nie odpowiedział. Także widzimy, jak ważne jest, w jaki sposób możemy Bogu służyć. Nie tak, jak my byśmy chcieli, jak nas nauczyli, tylko jak to Bóg objawia. Amen? To jest ważne. Dalej. I nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co jest Bogu przyjemne, co jest doskonałe. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was, niech nikt nie ma w sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczy. Jasno tu przedstawione jest. Czy my musimy poznać jakieś dary Boże, tak, w stosunku do naszego życia? Nie możemy służyć Bogu w koncepcji swojego myślenia. Amen? Ale musimy dołożyć pewnego starania, pewnego trudu, ponieważ ofiara jest związana z trudem, ze staraniem się. Amen? Dla Boga i ludzi. Jest pewien trud dla Boga i dla ludzi. Ofiara jest dla Boga i dla ludzi. Amen? Bo dla ludzi też. Bo jak poświęcamy się służąc Bogu, też poświęcamy się służąc ludziom. Czy to w kościele, czy poza kościołem, ludziom niewierzących. Jest pewna ofiara, jest pewna cena, jest pewien trud, mozu. I dalej czytamy, jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna, jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary, bądź dar proroctwa, to stosownie, zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona dla wykonywania czynności dla końskich, bądź to urząd nauczyciela dla wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożony, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. I tak dalej. Czytamy tutaj o różnych darach. Później do tego idziemy. I teraz chciałbym zacząć analizę tego fragmentu. Zauważcie, że tutaj Paweł mówi o tej duchowej, albo w zasadzie rozumnej służbie, logicznej służbie. I tu on mówi tak, że o tej logicznej służbie. I ta logiczna służba Bogu zaczyna się od naszej mentalności, świadomości, sumienia, aby była przemieniana ze światowej i ludzkiej, duszewnej na Bożą. I chcę teraz to objaśnić. Jak ja to rozumiem? Czym jest nasza świadomość? nasze rozumowanie, nasza mentalność. Jest, w jaki sposób my ją nabywamy? No oczywiście przez różne czynniki. Na pewno poprzez wychowanie, na pewno poprzez edukację, na pewno poprzez nasze osobiste doświadczenia naszego życia. Amen. Różne rzeczy składają się na to, na kulturę narodu, w której są różne rzeczy, i religijność i tak dalej. Spostrzegania świata, spostrzeganie człowieka, kim jestem, skąd pochodzę, dokąd zmierzam, tak? Filozofia życia. Czyli nasza świadomość jest kształtowana od małego dziecka aż do jakiegoś tam wieku dorosłości, tak? I cały czas jest kształtowana przez tą rzecz, że jesteśmy w jakimś środowisku kulturowym, społecznym, rodzinnym, jakkolwiek. Jesteśmy kształtowani. I w momencie, kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, kiedy rodzimy się na nowo, przychodzi do nas świadomość duchowa. Ponieważ Biblia mówi, że człowiek jest duszą żyjącą. A taki człowiek normalny, on ma świadomość w sferze duszy. Normalny człowiek, który nie jest odrodzony na nowo, on ma świadomość w sferze duszy. Nie ma świadomości duchowej, ponieważ Biblia mówi, że jakby duch człowieka jest umarły. Dopiero kiedy człowiek pokutuje, słyszy Ewangelię, pokutuje i wierzy, dopiero jego duch się zradza. Amen? Dopiero wtedy. Oczywiście, będąc niechrześcijaninem, będąc nie człowiekiem odrodzonym, są tak zwani okultyści, ludzie różnego wyznania. Tak? I oni mają jakąś świadomość duchową i jakieś praktyki duchowe, ale ta świadomość duchowa jest w duchu tego świata, w duchu ciemności. Amen. Jest duch Boży, duch światłości i duch zły, duch ciemności. I każdy człowiek ma tego złego ducha. I dlatego musi się na nowo narodzić. Ale jego dusza, to co myśli, co czuje i chce, też jest w jakiś sposób ukształtowana. Amen. I w momencie, kiedy stajemy się chrześcijanami, mamy tą świadomość duszewną i duchową. I Jakub mówi o trzech rodzajach mądrości. I pisze do wierzących. Czyli pomimo to, że jesteśmy wierzącymi, my możemy być na poziomie Bożej mądrości, Bożego myślenia, mieć świadomość Bożą. Możemy być cieleśni na takim poziomie ludzkim czy światowym, byśmy to nazwali, i na poziomie nawet demonicznym, pomimo to, że jesteśmy chrześcijanami. I teraz cała sztuka naszej wiary polega na tym, abyśmy umieli rozpoznać tą świadomość ducha, która w nas jest. I ta świadomość ducha w nas też jest kształtowana. Jest progresywna. To tak jak dziecko, jak rodzi się, to on nie od razu umie chodzić, mówić i tak dalej. Tak samo jak ty, jak narodziłeś się na nowo, to ty już nie znasz wszystkiego, nie wiesz wszystkiego o Bogu. Ty pewne prawdy duchowe latami doświadczasz i uczysz się. Amen. I Jan mówi o tym, że są, że są trzy rodzaje jakby ludzi wierzących w Kościele. Dzieci, młodzieńcy i ojcowie. Amen. Czyli jest tak samo w sferze duchowej, jak i cielesnej, też jest taki podobny rozwój. Amen. Też jest taki podobny progres. Amen. Pomimo to, że jesteśmy narodzeni na nowo, mamy w sobie ducha, możemy myśleć na sposób ludzki, nawet demoniczny, albo właściwy Boży. I teraz jak się tego nauczyć? No właśnie poprzez tą duchową służbę rozumną. I chcę właśnie o tym pokazać wam i wyjaśnić pewne rzeczy. Czyli pokazuję wam to, że ta służba zaczyna się od świadomości, od kształtowania umysłu. Czyli nasza służba duchowa nie zaczyna się najpierw od razu, czy tak robić, Boga czcić, czy tak, bo się może okazać, że to może być złe. Urodziłeś się w tym kraju. Byłeś ileś tam lat wierzącym, niepraktykującym katolikiem na przykład, czy bardziej lub mniej, i cię nauczyli, w jaki sposób należy czcić Boga. Później się nawracasz, ale jeszcze ta projekcja może zostać. Tak samo jak Hindus. Albo na przykład zobaczcie to, na przykład jak Paweł mówił. Paweł pisał do Koryntian, I tam pisze w kwestii balwochwalstwa taką rzecz. Ale mówi do tych, nie? Mówi, ale mam nadzieję, że macie właściwe poznania, co się tyczy tam tego balwochwalstwa i miejsca składanego w ofierze bałwanom. Ale mówi, ale są tacy pośród was, którzyście byli tak przyzwyczajeni. Ponieważ oni byli wychowani w tamtej kulturze i pomimo to, że się stali chrześcijanami, jeszcze ta projekcja, wiecie, takiego fałszywego kultu Boga, bogów, w nich była. I pomimo to, że byli narodzeni na nowo, byli napełnieni Duchem Świętym, to jeszcze pewne złe w nich rzeczy tkwiły. Czyli rozumna służba, to jest ta logikos, rozumny. Jest jeszcze sprawa tak zwanego sumienia, która jest związana ze świadomością. Co znaczy sumienie? Ja sobie tak dzisiaj taką definicję mówię, że Bóg mi podał. Czym jest sumienie? Jest to świadomość oceniania działania, czyny mogą być dobre, złe lub wątpliwe. Tak? Zgodzilibyście się z tym. Świadomość oceny mojego działania. I teraz ta świadomość może być różna. To sumienie. Bo to sumienie to jest tą świadomością, w ocenie dobrego lub złego, bądź wątpisz, bądź nie ma zdania, bądź nie wiesz, jak jest. Czy tak powinieneś postąpić, czy tak. Wahasz się, nie wiesz, masz wątpliwość. To jest kwestia twojego sumienia. I twoje sumienie jest też również ukształtowane przez albo ducha, albo poprzez twoje wychowanie. Amen? Jest sumienie w Duchu Świętym, jest takie ludzkie sumienie. Amen? I tu Paweł na przykład mówił do tych, bo do Koryntian, że oni byli tak wychowani, że jakby czcząc te bałwany i tak dalej, sumienie ich z natury słabe kalało się. Po prostu to wiecie, no tak byłeś wychowany i jakby taka świadomość była. No jak będziesz w Indiach był chowany, tam się ma tysiące bogów, wiecie, i święta krowa, no to taki Hindus, on, a święta krowa, wiecie. To taki Bóg, taki. Tak go wychowali. Jest taka świadomość. I taki Hindus, jak się nawróci, to też jemu trochę to czasu zajmie, zanim się wyrzeknie tego balwochwalstwa i tych świętych obrzędów i tej świętej krowy kłaniania się przed nią. Rozumiecie? To czas musi naprawdę upłynąć. Czyli to słowo sumienie, ono ma taką, tak w Grece to jest synejdesis. I od tego też pochodzi to słowo sumienie. Pomysł, rada, ale też pochodzi od tego słowa, tego rdzenia słowa, na przykład Sanhedryn, ta rada starsza. Pomysł, rada na życie, sumienie, czyli w ocenie działania, co jest dobre, co jest złe, albo czego nie jestem pewien. To jest sumienie, to jest pewna zdolność świadomości w ocenie do działania. Dalej. Kształtowanie umysłu i sumienia dzieci Bożych odbywa się przez Ducha Świętego wewnątrz nas i to się odbywa przez takie trzy rzeczy. To jest praca Ducha Świętego. Jeżeli jestem narodzony na nowo, Duch Święty jest we mnie i on wewnątrz mnie pracuje, aby dać pogłębienie duchowej świadomości. Moja dusza jest uświęcana, moje myślenie, moje emocje, wola, ale mój duch jest jakby wyzwalany do tej czystej świadomości Bożej, poznawania woli Bożej. Amen. I w jaki sposób się to odbywa? No przez trzy takie podstawowe rzeczy. Pierwsze, przez rozważanie Słowa Bożego i nauki Bożej. I zaraz to wytłumaczę, o co mi chodzi. To są dwie rzeczy, Słowo Boże i nauka Boża. Przez wyznawanie wiary, bardzo ważne, a dopiero potem idzie praktykowanie wiary. I tu będą te różne praktyki duchowe. Ale zanim dojdziemy do praktycznego wyrazu naszej wiary, praktycznego, bo wiara ma być czymś praktycznym, ma się objawiać przez posłuszeństwo, to najpierw musi być ukształtowany w nas właściwa świadomość, właściwy umysł. Amen. To musi być przeniesione na moje wyznanie wiary. Uwierzyłem, przed to powiedziałem, bo wiara pochodzi przez słuchanie słowa Chrystusowego. Amen. Czyli nie możesz czynić tych właściwych, praktycznych rzeczy duchowych w wierze, dopóki nie masz właściwego sposobu myślenia i właściwego wyznania. Dopiero za tym idzie praktyka, idzie ciało. Rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? A czasami chrześcijanie chcą najpierw jakby coś praktykować, a niekoniecznie to rozumieją. A może się okazać, że ta praktyka jest błędna. Dlatego najpierw zaczyna się to od przemiany wewnętrznej naszego umysłu, naszego stanu sumienia, rozumienia duchowości, a dopiero to musi być na ustach, a później dopiero mówię praktykowanie. I teraz co mam na myśli rozważanie Słowa Bożego i nauki Bożej? Co ja rozumiem przez Słowo Boże? Ja powiem wam tak. Po pierwsze wierzę, że są dwa źródła pochodzenia Słowa Bożego. Jedno to jest to słowo Logos, spisane, tak zwana Biblia, Stary i Nowy Testament. Drugie to jest to słowo Rema, które jest jakby wypowiedzianym Słowem Bożym albo, byśmy powiedzieli, objawionym Słowem Bożym Rema. Jak ja to rozumiem? Jeżeli chodzi o słowo Logos, no to jest proste. Jeżeli chodzi o słowo Rema, słowo Logos na marginesie ma wiele znaczy, między innymi umysł, wyobrażenie, myśl. To Logos. Opowieść, opowiadanie, Logos. Logos to Chrystus. Na początku było słowo Logos. Ale teraz Rema. Jest właśnie powiedziane w liście do Hebrajczyków, że wiara pochodzi ze słuchania słowa i tu jest Rema. Jak ja to rozumiem słowo Rema? Na przykład, jeden z przykładów, kiedy ktoś do ciebie prorokuje w Duchu Bożym, jest to słowo Rema. Kiedy sam Duch Święty by ci coś mówił w jakiejś sprawie, jest to słowo Rema. Kiedy anioł by przyszedł, jest to słowo Rema. Tego może nie ma w Biblii, ale jest to słowo Rema od Boga. Amen? Ty masz za tym podążać, tak? Ale Rema również może być te słowo Logos, które ty czytasz i Bóg ożywia tobie dany fragment tego słowa, który jest pisano gdzieś tam do Koryntian w jakimś ich problemie, ale to może być do ciebie, do twojej sytuacji. I to jest wtedy Rema. Ale zauważ, że zarówno przez słowo Logos, jak i Rema Bóg przemienia twoją świadomość i twoje sumienie. I jeszcze powiedziałem, że nauka Boża. I tu jest ciekawa rzecz. Słowo nauka, tradycja, doktryna. I powiem wam coś, co odkryłem, coś, co też katolicy zarzucają protestantom, bo my jako protestanci mówimy tak, że wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego. I tylko Słowo Boże. My nie uznajemy tradycji, a katolicy podkreślają wartość w tradycji. A ja powiem, katolicy, tak, że jakby tradycja jest jakby pierwszorzędna ponad Słowo Boże. No to ja wytłumaczyłem, co ja rozumiem przez Słowo Boże. Jest i Logos, jest i Rema, a co ja rozumiem przez naukę, przez tradycję, przez doktrynę. Co to za słowo jest? Czy one występuje? Występuje w Nowym Testamencie. One występuje w Nowym Testamencie i one ma taką nazwę paradosis. Można to tłumaczyć jako nauka, tradycja, doktryna. Występuje 10 razy w Nowym Testamencie, a z tego 3 razy tylko pozytywnie. 3 razy na 10. Czyli jest dobra tradycja, dobra nauka, i powiem czym to jest, i zła. Ale widzicie, jaka jest rozbieżność. Proporcje. Sprawdźcie sobie to, jak mi nie wierzycie. Ale jest to fakt autentyczny. 10 razy występuje to słowo, 7 razy negatywnie, 3 razy pozytywnie. Jezus na przykład w Ewangelii Marka mówi do faryzeuszy w kontekście ich fałszywego nauczania, I to właśnie tej tradycji. Mówi, dla tradycji waszej, dla nauki waszej uchylacie Słowo Boże, aby swoją tradycję zachować. A Jezus ostrzegał, baczcie jak słuchacie, nie słuchajcie nauki faryzeuszy. Tak? On mówi, odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza, czyli złe nauczanie powoduje, że twoja duchowa świadomość będzie skażona. Amen? Ma znaczenie nauczanie, ma. Co jeszcze odrobiną kwasu cały zaczyn zakwasza? Czyli ciało, czyli Kościół. Jeżeli ja tu będę wam głosił herezję, a wy to łykniecie, że tak powiem, to was to skazi duchowo. Dlatego macie Ducha Bożego, macie Biblię, rozsądzajcie, co mówię. Ale co jeszcze tą odrobiną kwasu może być? Paweł mówił na przykład w liście do Koryntian, tak, że był grzech. A chrześcijanie tolerowali ten grzech i ostrzegał ich. Odrobina kwasu cały Kościół skazi. Jaki tam był grzech? No przeteczeństwa. Że jakiś brat żył w konkubinackim związku z macochą swego ojca. I zamiast takiego brata napomnieć, wykluczyć z kościoła, najpierw go napomnieć i tak dalej, powiedzieć, brat, co ty robisz? W ogóle wstyd przynosisz Chrystusowi, w ogóle swojemu ojcu. No jak, w ogóle co ty robisz? Nie? Jakie to świadectwo wiary? Nie? To oni nic z tym nie robili. Tak, aprobowali. Zamiast mówi takiego napomnieć, wykluczyć. No wyście to aprobowali. Czyli jakby zła praktyka duchowa, złe nauczanie, niemoralność, nawet zła praktyka duchowa w jakiś sposób kazi twoje życie duchowe. Niestety, taka jest prawda. Czyli nauka Boża może być dobra, Boża, albo może być ludzka, albo nawet demoniczna. I czytamy, na przykład Paweł mówi, w dniach ostatecznych w dniach ostatecznych, że tam będzie odstępstwo i będą słuchać nauki demonów. I na przykład jedną z nauk demonów jest, to on mówi, że będą zabraniali związków małżeńskich. I czy celibat nie jest czymś takim? Dla mnie celibat jest czymś takim. Dlaczego? Bo jak ja czytam nauczania apostolskie, to jest zaleceniem apostolskim, żeby biskup, przełożony kościoła, miał żonę. Jedną. Nie był bigamistą, tylko miał jedną żonę. Dlaczego? Bo jeżeli on ma żonę, ma dzieci, ma rodzinę, to on będzie wiedział, jak zarządzać w domu Bożym. Dlaczego? Bo ma relacje z ludźmi. Z żoną i z dziećmi. Bo ich kocha. No bo jako mąż i ojciec winien kochać. No chyba, że jest psychopatą, tak? Ale normalny człowiek to kocha, tak? Normalny. Zależy mu na żonie, zależy mu na dzieciach, tak? Zależy. Czyli ma miłość. Czyli zarządza tym domem, pomimo problemów, może z żoną się pokłóci, może z dziećmi, ale ich kocha. Dba o nich. Ale człowiek, który nie ma tej, wiecie, tej empatii do ludzi, nie ma tej więzi z ludźmi, tak? No to może wykonywać, wiecie, po prostu... No taką robotę formalnie, że tak powiem, może być takim rutyniarzem, bo mu nie zależy. Bo to nie są ludzie, którzy mu zależy. Dlatego biskup, skoro ma żonę, ma dzieci, on umie zadbać o tą relację z tymi swoimi najbliższymi, on ich kocha, on też będzie miał to przełożenie na Kościół. Powinien mieć. Amen? Dlatego to jest ważne. I zalecenie apostolskie jest takie, żeby ten biskup miał tu jedną żonę. Dlaczego? No tak samo jak zalecenie apostolskie jest dla młodych, żeby mieli żony. Dlaczego? No i to można powiedzieć takie cielesne i głupie. Ale powiem to. Moja żona już patrzy na mnie krzywo, ale powiem to. I tam jest powiedziane z obawy przed wszeteczeństwem. Czyli żeby tacy młodzi ludzie nie uprawiali seksu przedmałżeńskiego. Z obawy. Dlaczego? Bo są złe tego konsekwencje. I Paweł o tym pisze. I to się wydaje, że to takie cielesne, takie te, ale to takie miało być praktyczne. Jeżeli płoniesz, nie potrafisz okiełznać swoich władz seksualnych, że tak powiem, swoich namiętności żądz, no to się żeń, szukaj żony, ale najlepiej w Panu, wierząco. To też jest nauka apostolska. Amen. I to jest zalecenie apostolskie. Amen. I teraz, jeżeli ty komuś narzucasz celibat, on idzie wbrew jego naturze, to później mamy takie historie. Homoseksualizm, pedofilię i księża, czy tam pastorzy, czy jakbyśmy ich tam zwali duchowni, żyją w konkubinacie. Bo to nie są Boże rzeczy. To nie ma się nijak do nauki Słowa Bożego. Amen. Bo jeżeli ty komuś coś narzucasz, po prostu jakąś praktykę rzekomo duchowo, bo to macie uczynić bardziej duchowo, ale ty masz wolność w tej swojej duchowej służbie. Bóg cię do tego nie zmusza. Bóg ci daje tylko środki do tego, byś ty ją praktykował. A to ty sam o tym decydujesz. Ja ci nie powiem, ile ty masz się modlić, ile czytać Biblię, jak pościć i tak dalej, ile, bo to jest twoja sprawa. Ty sam o tym decydujesz. Amen. Tak jak sam decydujesz o swoim rozwoju umysłu, o swoim rozwoju ciała, tak samo sam decydujesz o swoim rozwoju ducha. Amen. Nie możesz tego zrzucić na kogoś. Chcesz być ładny i zgrabny, taki jak ja, na przykład, to musisz dobrze się odżywiać i ćwiczyć. I przystojny. Musisz samo to zadbać. Mogą ci ludzie mówić to i tamto, ale jak ty się sam nie zdyscyplinujesz, to nic z tego nie będzie. Amen. Ale musisz też mieć wiedzę w tym temacie. Amen. Jak jeść, jak po prostu zadbać o swoje mięśnie. I tak dalej. O swoje dobre zdrowie. Czyli dalej. Wyznanie wiary. Czym jest to wyznanie naszej wiary? No to nie jest tylko powtarzanie, cytowanie Słowa Bożego. Może to się odbywać oczywiście podczas modlitwy. Może to się odbywać podczas uwielbienia. Możesz poprzez swoje świadectwo, tak? Kiedy ty opowiadasz o swoim świadectwie komuś, głosząc Ewangelię, jak ty spotkałeś Boga i tak dalej. To jest wyznanie twojej wiary. Amen. Te wszystkie elementy, one są ważne. Na przykład jakieś słowo od Boga otrzymałeś, jakiś kierunek do twojego życia i ty tym opowiadasz innym, na przykład. To też ciebie buduje. Tak, jak to jest naprawdę, jak słowo proszę od Boga i tak dalej, to jest właściwe. To tak jak Abraham, nie? On mówił, że on jest, był Abraham, później powiedział, że jest Abrahamem, czyli najpierw był ojcem, ojcem tam, jak to tam, Abraham to ojciec narodów, tak? Bóg zmienił imię. A on jeszcze syna żadnego nie miał. Ale on wierzył, że będzie miał. A to był już 100 lat. Miał. I on mówi, no ja jestem Abraham, ojciec narodów, a on 100 lat facet ma. Dlaczego? Bo Bóg przyszedł, tak? Przez, z aniołami, tak? Tam to był Chrystus pośród tych aniołów. I mu to objawił, że on, jego Sara urodzi, on będzie miał potomku, i narody będą błogosławione w tym potomku. I on to opowiadał o tej wierze. Amen? Bo dostał to objawienie, przyszedł sam Bóg do niego i mu to powiedział. Nie? On o tym opowiadał, a tu 100 lat, żona 90. Co ty, starcze, pleciesz? Puknij ty się w głowę. Nie? No nie tak? Także to ma wpływ na twoją wewnętrzną przemianę tej świadomości i sumienia. Praktykowanie wiary. Są różne sposoby praktykowania. Oczywiście modlitwa. Oczywiście uwielbienie. Oczywiście różne formy tego uwielbienia. Podnoszenia rąk, skakanie, pląsanie przed Panem. To wszystko jest prawdą. Amen? Zgodzimy się. Ale tak samo można to wszystko robić źle. Można się modlić niezgodnie z wolą Bożą. Można. Na przykład, Panie, Ty mnie tu błogosław, ale temu sąsiadowi to temu takie kargul, pamiętacie? Czy Bóg wysłucha taką modlitwę? No nie wysłucha. Albo masz w sercu urazę, nieprzebaczenie, tak? Albo modlisz się niewłaściwie, tak? Bo byłaś na przykład nauczony, no że jednak to trzeba się modlić do tego anioła, albo do tamtego, albo do Marii, albo do tego świętego, czy do tamtego. Bo oni mają profesję w danej dziedzinie. No bo Jezus to Jezus, ale mateczka jego Mamusia, ona lepiej wie. Mateń, ona lepiej wie. I wydawałoby się, no, że to niby jest dobre, no ale wiemy, co Biblia na ten temat mówi. Amen. Że jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Albo na przykład Piotr mówi, niech wam będzie wiadomo, mówi do Żydów, że nie ma w żadnym imieniu danego ludziom zbawienia, tylko w imieniu Jezus. Czyli ratunek, pomoc Boża, wyposażenie Boże nie jest poprzez pośredników Marii, czy świętych, czy aniołów, tylko przez jedno imię, Jezus Chrystus. Amen. Bo w Nim jest pełnia łaski, łaska za łaską. Amen. I nie potrzebujemy zwracać się do pośredników świętych i tak dalej, bo Bóg ustanowił jednego. A po drugie, wszelka forma wzywania tak zwanych świętych jest niczym innym jak balwochwalstwem i niczym innym jak spirytyzmem, bo Biblia jasno mówi, że nie będziesz wzywał zmarłych, bo to jest obrzydliwość dla Boga. Ta praktyka była obrzydliwa dla Boga, było to coś zakazanego. Ponieważ prawo, ono mówi co prawo mówi? Prawo mówi nakazy i zakazy w stosunku do Boga i w stosunku do ludzi. Amen? Nakazy i zakazy. I to jest pewien zakaz. Nie będziesz wzywał zmarłych. Także praktyki duchowe mogą być różne i w imieniu chrześcijańskim niekoniecznie właściwe. Tak czy nie? Mogą być. Na przykład, w pewnym momencie staną niektórzy ludzie przed Chrystusem i powiedzą, Panie, Panie, my w Twoim imieniu wypędzamy demony. Czynimy znaki, cuda, uzdrawiamy, a Pan Jezus im powie, nie zna was. Dlaczego? Idźcie precz, wy wszyscy, którzy czynicie bezprawie. I teraz taka moja myśl i dygresja. Jaka jest różnica pomiędzy balwochwalcą a cudzołożnikiem? Odpowiedzcie mi. W świetle Biblii żadna. Jeżeli ktoś jest cudzołożnikiem, na przykład pastor i zielonoświątkowiec, jest notorycznym seksoholikiem i zdradza żonę, tak? Nie pokutuje z tego. A jest jakiś tam, powiedzmy, duchowny, czy ksiądz katolicki, czy prawosławny, czy nawet i protestant, jest balwochwalcą czynnym, to jaka będzie różnica? Stanął przed Panem i ten jest charyzmatykiem, i ten jest charyzmatykiem. Obydwaj staną przed Panem, stanął w pewnym dniu i na Jezusie nie zrobi to wrażenia, że on w imieniu Jezusa uzdrawiał czy wypędzał demony, bo to nie świadczy o nim, tylko o Jezusie. A jest to potrzebne dla tych ludzi, którym głosił. Rozumiecie? Dla mnie nie ma problemu, że jest Bóg w stanie użyć człowieka, który na przykład żyje w grzechu, który jest w błędzie doktrynalnym, ale ponieważ głosi Słowo Boże i jest ktoś, kto pokutuje i wierzy, nie zna jego życia, a Bóg jest w stanie objawić. Ja pamiętam jako dziecko, kiedy byłem w kościele katolickim, to w niektórych momentach Bóg, Duch Święty mnie dotykał. Na przykład przy pieśni jak ja wie, wielki jesteś Boże Wszechmogący. Były pewne rzeczy, pomimo tam jak jest, już nie będę wnikał, że pewne rzeczy, prawda jest Słowa Bożego, kiedy człowiek jest głodny i słucha z wiarą, to Bóg go dotknie. Bez względu na to, czy ten ksiądz gra w karty, rozumiecie, ma konkubenę, czy molestuje dzieci. Bez względu na to. Ja nie muszę o tym wiedzieć, ale przyszedłem do kościoła, był ksiądz, jaki był, ja słuchałem jego słowa, tam kazania i coś było, co Duch Święty mógł użyć, żeby mnie dotknęło. Bez względu na to. To nie jest jego słowo, nie jego nauka. To jest Boże Słowo, ale jak jest serce pragnące Boga i pokutujące i wierzące, Bóg jest w stanie dotknąć. Amen. Dlatego nie jest dla mnie to wyznacznikiem. No to taka była dygresja w tym temacie. I teraz będę chciał powiedzieć o składaniu ciała na ofiarę świętą dla Boga, która jest życiem i osobista, która składaniu swojego ciała na ofiarę świętą dla Boga, która jest życiem i jest czymś osobistym i społecznym dla Boga i ludzi. I kiedy my myślimy o składaniu swojego ciała, ale zobaczcie na swojego ciała na ofiarę dla Boga, świętą i miłą, to nie jest wyznawanie moich grzechów. Nie. Tu nie jest o tym mowa. Tu jest mowa o tym, że ja teraz w tym swoim ciele służę Bogu w sposób święty i sprawiedliwy i miły. I w jaki sposób? Praktycznie. No to chcę o tym powiedzieć. Czyli jest to zarówno moje osobiste, te składanie mojego ciała, i też może się objawiać społecznie. Jak ja to rozumiem? Co to jest to osobiste? Na przykład, kiedy ja składam swoje ciało na ofierze dla Boga? W wymiarze osobistym. To tylko taki przykład. Mam dzisiaj iść do kościoła, ale mi się nie chce. Bo jest brzydka pogoda, bo mnie strzyka, bo mnie boli. A skoki narciarskie są o 10:00, sobie obejrzę. No nie wiem, ale mówię przykładowo. Ale ja wiem, że powinienem być. Nie dlatego, że tutaj powiedzmy jestem przełożonym kościoła, czy tam pastorem, czy jak tam zwał. I wypada mi tu być. Rozumiecie? Ale to jest moja sprawa przed Bogiem. Z mojej odpowiedzialności. Amen? Rozumiecie? To jest moja osobista sprawa. Mogę to robić dla rutyny, ale mogę to robić dla Boga. Rozumiecie? Ale na pewno, czy ja to robię dla rutyny, czy dla Boga i dla spokoju swojego sumienia, i ta postawa jest dobra, i ta jest dobra. Rozumiecie? Bo przyjdę w miejsce, po prostu gdzieś, gdzie po prostu mogę doświadczyć tego Boga, mogę doświadczyć Bożego życia, a tak bym mógł zmarnować ten czas. Rozumiecie? I to jest czymś w wymiarze osobistym. Ale może być też w wymiarze coś, takie składanie swojego ciała dla Boga, czy ofiarności dla Boga. Na przykład robię to dla braci i sióstr, tak przychodzę, tak? No bo się chcę podzielić słowem, bo chcę was pobłogosławić, a może mam w sercu pragnienie jakiegoś brata pobłogosławić i dać mu parę złotych. Na przykład. I składanie swojego ciała na tej ofierze, to też na przykład będę tańczył przed Bogiem, będę pląsał, będę się modlił, ciału się nie chce. Ciało by chciało spać, ciało by chciało jeść. To też jest ta ofiarność. Robię to dla Boga. Ale również jest też sfera służenia swoim ciele dla Boga i ludzi. Ja mówię, że służenie w tym duchowym wymiarze, w składaniu swojego ciała jako tą świętą i żywą ofiarę, jest w wymiarze dla Boga i dla ludzi. I na przykład, kiedy idę do pracy, zarabiam pieniądze, to ja robię to dla Boga i dla ludzi. Jak ja to rozumiem? No bardzo prosto. Bo Biblia mówi na przykład, czcij Pana darami swojego mienia. Jest to rzecz materialna. Ale żebym ja miał te dary, no to muszę pójść do pracy. Amen. Ale z drugiej strony też jest powiedziane, że jeżeli jestem człowiekiem wiary, to muszę mieć starania o domowników wiary, o swoją rodzinę. To jeżeli ja będę chciał być taki duchowy, a mam w nosie moją rodzinę, nie chcę pracować, niech mnie żona utrzymuje na przykład, czy takie historie, bo ja jestem duchowy, wiecie. To czy ja wtedy służę swojej rodzinie, czy ją wykorzystuję, rozumiecie? I to są te sytuacje, że jakby te pieniądze, które ja zarabiam w pracy, część idą, wiadomo, jakby na rodzinę, na utrzymanie potrzeb rodzinnych, ja służę w ten sposób swojej rodzinie. Mi się często nie chce iść do pracy. Komu z was tak się dzieje? A dlaczego tam chodzicie? Dla kasy, dla mamony tam chodzicie, widzicie? Ale by służyć. Oczywiście, wy z tego korzystacie, ale wasze dzieci, wasza żona, wasz mąż. Amen. I jeszcze możecie z tych pieniędzy ułożyć na wszelkie dzieło Boże. Czyli służenie Bogu w tej miłej ofierze to nie jest tylko, wiecie, nasze uwielbienie, nasze jakieś tam rytuały, wieczerze pańska, posty, modlitwy, to też. Ale nawet taka zwykła, prozaiczna rzecz. Wiecie, jak pójść do pracy. I nawet Paweł o tym mówi, tak, że o tych niewolnikach, żeby służyli tym swoim panom nie dla oka, ale tak jakby dla Pana, że niech dobrze pracują. Tak. Także widzicie, nawet takie rzeczy prozaiczne mogą służyć Bogu. Nawet jak tu przyjdziesz i posprzątasz salę, ale ty się nie modlisz, ty nie pościsz, ty nie tańczysz przed Panem, a ty tutaj sprzątasz salę. Rozumiecie? Służysz w ten sposób Bogu i ludziom. Nam służysz. To uwielbia Boga. Także nie patrzcie na te służenie w swoim ciele, tylko w tym wymiarze takich właśnie tych duchowych rzeczy, modlitwa, posty, uwielbienie i tak dalej. Spójrzmy też w takim wymiarze praktycznym, że w ten sposób też możemy służyć Bogu. Czyli ta ofiara i składanie swojego ciała, swoich rąk, swoich nóg, swojego całego zaangażowania, to jest dla Boga i dla ludzi. Amen. I to jest rzecz miła przed Bogiem. Także widzicie, nawet mamonu można służyć Bogu. Amen. I nawet Bóg tego od nas oczekuje. Amen. Dobrze, dalej. Teraz rozpoznawania woli Bożej. I teraz taką myśl wam sprzedam. Zobaczcie, że tutaj, kiedy Paweł mówi o tym rozpoznawaniu woli Bożej, jak czytamy dalej, co jest dobre, miłe i doskonałe, byśmy to powiedzieli dzisiaj, co jest dostateczne, dobre i bardzo dobre. Jezus mówił o tym, że każdy z nas ma wydać owoc 30, 60 lub 100-krotny. Czyli twoje życie duchowe ma przynieść jakiś owoc, jakieś działanie. Nie możesz być w swojej wierze bierny, apatyczny, bo będziesz złym sługą leniwym. Amen. Ale musisz wydać owoc swojego życia i postępowania. Jeden 30-krotny, drugi 60-krotny, drugi 100-krotny. Jeden zda na dostateczny, jeden na dobry, a drugi na bardzo dobry. Ale chcę tutaj pokazać wam taką myśl, że tutaj jak to czytamy, to Paweł mówi w kontekście rozpoznawania w tej woli Bożej, w kontekście służenia w ciele Chrystusa, w Kościele Pańskim. On nie mówi tutaj w rozpoznawaniu woli Bożej w kontekście tego, czy ty będziesz miał żonę, czy będziesz miał taką pracę, czy taki biznes, czy taki. Bardziej tutaj Paweł, jak sobie to przeczytacie, może przeczytajmy, że bardziej mówi Paweł tutaj, że te rozpoznawanie woli Bożej jest utożsamianie mnie, ciebie w Kościele, aby służyć darami Ducha Świętego. I taki jest kontekst, zauważcie. To nie oznacza, że nie jest w stanie Bóg mnie pokierować w poznaniu woli Bożej odnośnie, powiedzmy, żony, odnośnie pracy, małżeństwa. To nie ma nic jakby wspólnego z Kościołem, nie? Może, ale jakby tutaj to, co jest istotą tej duchowej służby, to, żeby służyć Bogu i ludziom. I tutaj w tym kontekście jest jakby ta służba w Kościele, we wspólnocie, we wszelkich darach. I tu Paweł mówi tak, a powiadam bowiem, werset trzeci, każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz żeby rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele członków, a nie wszyscy członki tę samą czynność wykonują. Tak jest napisane? Czyli te dary Ducha Świętego i to obdarowanie, to nie jest to prorokowanie, żebyś ty wiedział, jak zarabiać kasę, biznes robić i tak dalej, tylko to, abyś ty to służył innym. Nie tylko w Kościele, ale myślę, że też i tam na ulicy. To nie ma jakby rozwijać twojego życia, ale to ma być błogosławieństwem dla innych. My po to stajemy się uczniami Chrystusa, żeby się uczyć, nauczyć i innych uczyć. Amen. Także to jest ta istota. I teraz tutaj jest powiedziane, że tutaj wymienione są te różne dary. Na przykład dar budowania kościoła, tak? No co to jest? To jest na przykład dar proroctwa. Tak? Kiedy prorokujemy i tak dalej, to buduje Kościół. Ciebie to buduje Kościół, innych braci, siostry buduje, tak? Przychodzi wiedza, objawienie, zrozumienie, pieśni duchowne i tak dalej. To buduje całą społeczność. Na przykład dalej czytamy o darach pomocy dla ludzi, tak? O służbie miłosierdzia, pomocy konkretnej, służby dla ubogich i tak dalej. Tutaj czytamy dalej, tak? To może być dla braci i sióstr w kościele, służba dla ubogich, może być też pomocą tam i na zewnątrz, na ulicy. Amen? Są różne sposoby. To, co też Piotrek mówił, że poprzez świadectwo ofiarności tamtego człowieka, co tej wdowie pomógł, tak? Po prostu on służył swoimi pieniędzmi, żeby ją jakoś tam wesprzeć. On służył w ten sposób jakby też Bogu i ludziom i też dał świadectwo wiary i ta osoba się nawróciła. Czyli te dary są różne, nie tylko takie duchowe, wiecie, proroctwa, uzdrowienia, cuda, rozróżnienia duchów i tak dalej. Ale też są te dary takie normalne, takie jak diakoni i tak dalej, wiecie, jakieś pomoc potrzebującym i tak dalej. Czyli praktyczne takie. Jeszcze jest ten wymiar tych darów, jak tutaj czytamy, dary pasterskie w nauce i w zarządzaniu kościołem. Tak? Kto jest przełożonym, niech okaże gorliwość. To słowo gorliwość, jakie ma znaczenie. To jest taka staranność, zabieganie, staranność. Czyli coś chcesz zrobić dobrze i jak najszybciej. Dobrze, szybko, wiecie, i żeby to zrobić tak właściwie. To jest to słowo gorliwość. Czyli nie ociągasz się, rozumiesz? Że na przykład coś Pan mówi do ciebie, to, a ty tak, a nie chce mi się, czy... po prostu jesteś chętny, by to zrobić, jesteś szybki, by to zrobić. To jest to słowo gorliwość. Także jeżeli chodzi o to, i podsumowując te nauczanie w tym temacie tej duchowej, rozumnej służby naszej, myślę, że w tym wszystkim, co jest jakby jeszcze raz, chcę to podkreślić, podsumowując to wszystko, jest to, żebyśmy się nauczyli poprzez tą wewnętrzną pracę Ducha Świętego, poprzez Słowo Boże, poprzez naukę Bożą, poprzez wyznawanie wiary, i praktykowanie wiary umieli rozpoznać, jaki jest nasz cel i powołanie też w kościele, pośród braci i sióstr, bo dlaczego to jest tak ważne? Bo Bóg przez Kościół, list Efezjan o tym mówi, chce wyrazić mądrość i różnorodność Bożą. Oczywiście jest to również przez ciebie zrobić indywidualnie, ale centralnym Bożym i zamierzeniem Bożym dla ludzkości jest przynieść i dać poznanie ludzkości przez uczniów, przez Jego Kościół. Przez społeczność ludzi wierzących. Wiecie, w takim naszym mentalnym rozumieniu chrześcijaństwa czasami my się tak zachwycamy tymi darami ludzi szczególnie obdarowanych. Może jakiś tam, wiecie, apostołów, proroków, ktoś tam papieżem, ktoś jakimś tam księdzem, jakkolwiek. I tak lubimy jakby tych ludzi tak wystawiać na piedestał. O, jacy oni tego, nie? I oczywiście Bóg po to ustanowił w Kościele te służby, te dary apostołów, proroków i tak dalej dla budowania Kościoła. Może i oni stoją na czele. Może i oni są szczególnie obdarowani. Ale ty też, bracie i siostro, jesteś obdarowany. I ciebie Bóg też ma w tym planie i chce ciebie użyć. Nie zachwycaj się mężami bożymi, ich charyzmą, ich darem, bo to nie jest ich. To jest dar, to jest charyzma. Fakt, że oni to w jakiś sposób wypracowali w swoim życiu poprzez duchową służbę czy rozumną służbę, bo byli posłuszni Bogu, ale jest to dar. Amen. I musimy ich szanować i być wdzięczni za nich, Ale nie możemy się nimi zachwycać i nie możemy stracić tej wizji tego, że ty i ja jesteśmy również darem dla Kościoła, darem dla społeczności lokalnej i przez ciebie również Bóg chce objawić różnorodną Bożą mądrość dla tego miasta, dla tego narodu i tak dalej. Amen. Nie możecie o tym, bracia i siostry, zapomnieć. To dobrze, że szanujemy przywódców. To dobrze, że jakby doceniamy dary Ducha Świętego w ludziach, ale też doceńmy to, co jest nam dane. Amen. I każdy z was stosownie do wiary ma rozumieć, co mu Bóg dał. I ja ci nie powiem, co ty masz robić. Jak zastosujesz te zasady, jak dasz się przemienić w swoim myśleniu, odrzucić światowy sposób myślenia, jeszcze już kończę. Co to jest ten światowy sposób myślenia? Powiem wam, jak ja to rozumiem. Możecie się z tym zgodzić lub nie. Biblia mówi, że świat tkwi w pożądliwości oczu, ciała i pychy życia. Trzy rzeczy. Czy pragnienia są złe? No, ciało chce jeść. To jest dobre czy złe? Chce pić. Dobre. Dobre. Dobre? Dobre? Oj. No właśnie. Nadmierne pragnienie może być złe. Dla kogo? Dla ciebie. Bo jak będziesz się obżerał, to będzie to ze szkodą dla ciebie. I dla innych też, no bo szybciej do piachu pójdziesz. Tak czy nie? Czyli mogą być złe pragnienia. Czyli te pragnienia, które nie krzywdzą ciebie i innych, są dobre. Coś widzisz, coś byś chciał mieć. O, to mi się podoba, czy tamto, w ogrodzie jeden, tam. Ewa zobaczyła, o, jaki jej piękny owoc, muszę go zjeść. Ślinka mi kapie, to je na pewno jest dobre. Ale wiecie, że nie wszystko to, co dobrze wygląda, jest dobre dla naszego ciała. To jak na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest dobre. Nie? No tak? No taki hamburger, wiecie, no taki dobry, taki ładny, taki duży, a taki niezdrowy. Ale jak dobrze smakuje. Ale to jest niezdrowe. Ale to jest dobre. Rozumiecie? Czyli już rozumiem, co to jest pożądliwość ciała, oczu. A co to jest pycha życia? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Dokładnie, to jest wyniosłość. Pycha życia to jest wyniosłość w ocenie swojej godności. Ha, ja to jestem taki przystojniak, wiecie, albo taki mądry, no, taką mam kasę, wy to cienkie bolki jesteście. To jest pycha życia, tak czy nie? I świat tak myśli, tak? A Bóg poprzez znajomość Słowa Bożego, nauki Bożej, wyznania wiary, praktyk duchowych, chce ci dać umiar w tych pragnieniach. Nie jesteś w stanie opanować swoich zmysłów ciała i pragnień ciała, bo ciało jest złe, jest w naturze skażenia. Nie jesteś w stanie opanować o swoich ludzkich siłach. Dlatego Bóg dał ci możliwość duchowej służby. Amen. Rozumnej służby. Możesz uprawiać ascezy, inne historie, tak jak kiedyś mówiłem na kazaniu, tak? Ale nie ujarzmisz swojego ciała. Jeżeli nie zrozumiesz, w jaki sposób możesz ujarzmić naturę swojego ciała, grzesznego ciała, w jaki sposób przez praktykę duchową. Amen. Możesz różne rzeczy psychologiczne stosować, tortury, inne historie. Może celibat ci mogą narzucić, będziesz taki duchowy. I okaże się, że nie da rady. Amen. Także tyle się chciałem z wami podzielić w tym temacie duchowej służby. Chcę, abyśmy się teraz krótko pomodlili, aby to Bóg zapieczętował, abyśmy zrozumieli tą naukę dla siebie, abyśmy ją zrozumieli, pojęli, nauczyli się i innym przekazali. Amen? Amen. Okej. Okay. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za moich braci i siostry. Ja błogosławię, Panie, Twój Kościół i proszę Cię, aby te słowo, które było tu głoszone, aby zostało zapieczętowane w naszych sercach przez Ducha Bożego, abyśmy rozumieli tą duchową, rozumną służbę naszą i umieli składać te ciała jak na tą ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, znając Twoją wolę. Aby się nauczyć od Ciebie, Panie, jak żyć i aby też innych uczyć i dać świadectwo wiary. W imieniu Jezusa. Amen.